trwania, do prowadzenia debaty. Pani radna Katarzyna Kretkowska jest nieobecna, w związku z tym jej nie mogę udzielić głosu. Głosu z sali w tej chwili nie ma, więc pani radnej Katarzyny Kretkowskiej też nie ma i jest pan radny Janusz Kapuściński. Bardzo proszę.
Okay, dobra. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado i mieszkańcy. Ja chciałem tylko panu prawnikowi, który reprezentuje interes tych zagrodowców na terenie, no powiedzmy, Moraska. Bo pan powiedział, że te budynki tam w tej ilości niewielkiej, tam 6, 9, 10, nie mają żadnego wpływu na środowisko. Ja to sobie tak policzyłem błyskawicznie i 6 budynków, proszę państwa, jeżeli chodzi o zmianę warunków tego terenu, to emituje do atmosfery 3 miliardy dżuli na kilogram na powierzchnię tych budynków. I to nie ma zmiany środowiskowej? 3 miliardy dżuli na kilogram tych 6 hałup, tych zagród takich pięknych. No. Tak, no. Nie, z metra kwadratowego. Ale nie.
Przepraszam.
Na sekundę. W jednej sekundzie. No bo nie macie pojęcia po prostu, jakie to są ilości ciepła. A ten Poznań to po prostu wydziela takie ilości energii, dlatego mamy tutaj ten kłopot ze smogiem. Bo po prostu te kominy energetyczne, które tworzymy bez przerwy na obrzeżach, w tych pięknych miejscach, one blokują ten spływ grawitacyjny. No więc jakby pójść za kolegą Grzesiem to i dać zgodę na wybudowanie się tam wszystkim, no to zobaczcie, to będą już biliony dżuli na kilogram, bo te tereny trawiaste, które kiedyś tam parowały i pochłaniały tą energię, bo na czym ta zabawa polega, żebyśmy dobrze to zrozumieli. Woda parując pochłania całą tą energię i w formie utajonej przenosi do atmosfery i w sytuacji kondensacji te miliony dżuli zwraca, czy tam miliardy. Natomiast jak nie ma roślinności, jest dach, chałupa, parking, to tam przecież wiemy, jaka jest temperatura w taki dzień słoneczny o tej porze roku, tak? Dobrze. To tam nikt na takiej dachówce wygrzanej nie usiądzie, bo przecież sobie tyłek oparzy. A jak jest dach smołowy, to już w ogóle tragedia. I to jest, no tak, tak jest w całym Poznaniu. Nie, to ja też mówię, że te kliny powinny być pod całkowitą ochroną, żeby jednak to przewietrzanie istniało. Przecież tutaj teraz...
Bardzo panią przepraszam.
Ale proszę panią... No to...
Proszę nie przerywać i nie pokrzykiwać.
Bo pani tam jest poszkodowana przez Uniwersytet.
Ale pana też prosiłbym, żeby do rzeczy wrócić.
No to ja mówię do rzeczy. No podaję cyfry wielkości...
Właśnie skończył się czas. To wszystko zrozumieliśmy. Właśnie skończył się czas. Teraz zabierze głos pani radna Ewa Jemelity. Tak jest. To wszystko zrozumieliśmy. Pani radna Ewa Jemelity. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem się odnieść do sytuacji niektórych właścicieli, niektórych działek, między innymi właśnie związanych z uwagami zgłoszonymi do planu, z uwagami numer 4 i 5. Tutaj, jak wiem, wiele pieniędzy miasto między innymi włożyło w to, żeby doprowadzić tam media. Tak? Tam mamy tam już drogi, mamy wodę i tak dalej, i tak dalej. Mamy drogę, że o gazie nie wspomnę. I mam tutaj przykład ulicy Waniliowej, przedłużenie ulicy Czekoladowej i tak dalej. I zadziwia mnie po prostu to, co robi Miejska Pracownia Urbanistyczna, bo nagle się okazuje, że z jednej strony ulicy Czekoladowej, w lewą stronę ulicy Waniliowej, zabudowa jest możliwa, natomiast po drugiej stronie ulicy, tej samej ulicy i przy takiej samej wielkości działki, ta zabudowa nagle się okazuje niemożliwa. No to moje pytanie brzmi, gdzie tu jest jakakolwiek konsekwencja, czy tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z miejscowym planowaniem, czy tylko po prostu utrudnianiem mieszkańców skorzystania z własności w sposób, w jaki oni tego oczekują. Powtórzę jeszcze raz, jeśli komuś się nie podoba sposób zagospodarowania nieruchomości przez właściciela, i tutaj w tym przypadku nie podoba się to miasto, to istnieje taka droga jak wykup tej nieruchomości, tak jak podobno mają, zdaje się, środki w budżecie miasta Poznania na wykup terenów leśnych w klinach zieleni. W takim razie proponuję, żebyśmy wykupili teraz też te grunty od tych właścicieli, którzy chcą je zagospodarować w sposób taki, jaki oni uważają za stosowny, a jeśli nie, no to mówię za odpowiednią rekompensatą finansową. Jeszcze raz odniosę się do kwestii ochrony środowiska. No, opowiadanie tutaj o ciekach wodnych, kiedy wszystkie dane o tym świadczą, że to są rowy melioracyjne. Ja sama też wnoszę składki do Związku Spółek Wodnych za to, żeby rowy melioracyjne były utrzymywane w należytej czystości, może akurat niekoniecznie na tych terenach, ale no, proszę mi nie wmawiać, że to są tereny cenne przyrodniczo i że tam są jakieś cieki, kiedy ja wiem, że to są rowy melioracyjne, tak? I pokazywali mi też mieszkańcy, tutaj mamy zresztą na potwierdzenie głos pani z sali, mówiący wyraźnie, że dolewa się wody do stawów przy jeziorkach, tu już przy terenie kampusu Morasko, żeby to po prostu nie wyschło i nie zarosło, tak? Bo tam nie ma naturalnych cieków, to może podoprowadzić.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Szanowni Państwo, padło tu już wiele argumentów i wskazano wiele uwarunkowań tej trudnej, niewątpliwie sytuacji. To nie jest sprawa zero-jedynkowa, że jedni mają 100% racji, inni w ogóle. Jest na pewno bardzo skomplikowana też przez całą tą historię. Na pewno rację Państwo wnioskodawcy uwag mają w tym, że ten plan, no, obiektywnie rzecz przyznając, długo trwało jego sporządzanie i to jest prawda, tak? Nie, to tutaj co do faktów się nie spierajmy, to trwało dosyć długo. Takie, a nie inne są po prostu moce organizacyjne miasta, że prowadząc sto kilkadziesiąt procedur planu miejscowego, niektóre idą trochę szybciej, niektóre trochę wolniej, jest tego bardzo dużo. My jako Rada, jako Komisja byśmy mogli się spotykać pewnie co tydzień, a nie co trzy tygodnie, omawiać tych planów kilkanaście miesięcznie, opiniować, no ale to nie od nas zależy, przede wszystkim zależy to od bardzo skomplikowanej procedury, także od możliwości organizacyjnych i finansowych miasta, więc tu zgadzamy się, że trwało to długo, zgodzę się nawet, że zbyt długo. Natomiast jeśli chodzi o rozstrzygnięcia merytoryczne, no tu mamy znacznie większy problem. Z jednej strony mogę się zgodzić, że na poziomie rozstrzygnięć właśnie takich planistycznych jest być może przestrzeń do dyskusji, czy korytarz ekologiczny powinien mieć 50, czy 100, czy 150 metrów, czy jeżeli zostanie z jednej lub z drugiej strony zwężony o jedną czy dwie działki, czy to jakby powiedzmy całkowicie jakby niweczy jego funkcjonalność ekologiczną, czy nadal jakby będzie on spełniał swoją rolę. Pewnie nawet więcej to jest tutaj do dyskusji dla nawet przyrodników czy autorów opracowań ekofizjograficznych niż czysto kwestii urbanistycznych. Tylko jest jedna zasadnicza kwestia. Mimo wszystko taka dyskusja powinna być w tym miejscu, bo mówimy o kilku działkach w tej chwili, ale system cały przyrodniczy Moraska i system tym samym terenów zielonych, no on obejmuje cały ten teren, tak? To są pewne powiązania, które łączą duży kompleks lasów, powiedzmy, na południe od tego planu, z ciągiem dolin na północ od obszaru objętego planem i gdzieś te połączenia idą, czy to w stronę rezerwatu Morasko, czy klin na zieleni tego północnego wzdłuż Warty. Więc musimy te jakby rolę tych łączników też tu uwzględnić i docenić. Ale mówię o tym, jak one mają być szerokie, jak przebiegać, jest miejsce na dyskusję. Tylko to miejsce na dyskusję jest w trakcie omawiania, w trakcie przyjmowania studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania. Poprosiłbym o ten plik PDF. I taka dyskusja o wielu miejscach, bardzo trudna, bardzo skomplikowana, odbyła się w roku 2014, gdzie w wielu miejscach, w wielu momentach faktycznie szliśmy jako Rada na rękę właścicielom, którzy mieli różne problemy związane z tym, jak na przykład sławetna sprawa przy ulicy Złotowskiej, przy strumieniu Unikowskim, gdzie pół domu było na obszarze budowlanym, pół na obszarze wyłączonym i był problem z tym budynkiem i tam też poszliśmy na rękę i te granice odpowiednio przesunęliśmy. Natomiast proszę zobaczyć, odnalazłem slajd, który był na Komisji Polityki Przestrzennej w 2014, później na sesji także, który pokazywał wszystkie uwagi złożone do obszaru Jeziorka Umultowskiego właśnie wtedy przy okazji tego studium. Tak jak wspominał radny Kręglewski, zasadniczo tak naprawdę cały ten kształt jest w 2008 uchwalony, ale w 2014 była rewizja studium, była możliwość, żeby pewne zmiany wprowadzić. I proszę Państwa, w tym momencie, kiedy mogliśmy zrobić z tym terenem jako Rada wszystko, nie wymagało to ponawiania procedury, wystarczyły pojedyncze głosowania na sesji, żeby pewne ustalenia studium zmieniać, pod jednym warunkiem, że została złożona uwaga, to moglibyśmy tam zrobić naprawdę wszystko. Moglibyśmy, gdybyśmy mieli fantazję, gdyby była taka uwaga, stwierdzić, że to jest teren pod zabudowę wysoką, wielorodzinną, kilkanaście pięter wieżowców. Czemu nie, jeżeli by akurat taka większość się znalazła i jeszcze raz pod jednym warunkiem, że byłaby złożona taka uwaga. A proszę Państwa, uwag, które były tam złożone, były cztery, z czego żadna, podkreślam żadna, nie dotyczyła tych kontrowersyjnych terenów, o których dzisiaj mówimy. Była jedna uwaga agencji inwestycyjnej, która dotyczyła tego łącznika, ale który jest bardziej na północ od tych kontrowersyjnych obszarów, o których mówimy. Ona została negatywnie zaopiniowana już przez Komisję Polityki Przestrzennej, nie była później odrębnie nawet głosowana na sesji. I trzy uwagi, ale one dotyczyły stricte działki, na które jest położone Jezioro Umultowskie i głównie tam chodziło o to, żeby zdjąć to z listy obszarów cennych, ale przyrodniczo i kulturowo. Natomiast tam, gdzie większość tych uwag dzisiaj składanych do planu, czy złożony, czy dzisiaj rozpatrywanych dotyczących tego planu, gdzie budzą one największe kontrowersje, tam proszę zobaczyć, nie ma żadnego czerwonego kółka, nie ma żadnej złożonej uwagi. Wtedy, kiedy naprawdę można było zrobić dużo, przesunąć o 10, o 50 metrów granicę między terenem zabudowanym i wyłączonym z zabudowy, gdzie można było rozważać te różne rzeczy. I w momencie, kiedy do tej dyskusji dochodzi teraz, po przejściu całej procedury planu, gdzie nie można sformułować zarzutu, że nie było od 2008 okazji, żeby zrewidować te założenia, bo można było je, mówię, wywrócić zupełnie do góry nogami, bo była cała otwarta ścieżka, tego nie zrobiono, no to teraz w tym momencie blokowanie całego tego planu właśnie z tego powodu i uchylenie możliwości, czy niedopuszczenie do możliwości objęcia tych terenów, chociażby tych najcenniejszych przyrodniczo, jakąkolwiek ochroną, po to, żeby poczekać, wyłączyć z planu jakieś działy, przeprowadzić przez kilka długich miesięcy powtórną procedurę, uważam, że to jest argument przeważający tak naprawdę tutaj w tej nieprostej sytuacji argumentację na rzecz tego, że plan trzeba w dniu dzisiejszym uchwalić. Przy kolejnym podejściu do studium być może warto się zastanowić nad szerokością, przebiegiem tych korytarzy, czy wszystkie tereny, czy wszystkie działki powinny się w nich znaleźć, ale wtedy, kiedy po pierwsze możemy to zrewidować na poziomie studium, kiedy możemy zrobić nowe opracowanie ekofizjograficzne, które nam pokaże, co jest cenne, co jest niecenne ze względu na to, co się znajduje na działce, co jest ważne z uwagi na te powiązania między poszczególnymi dolinami, lasami, jeziorkami i tak dalej, klinami. I wtedy być może jest miejsce, żeby o tym rozmawiać. A później na podstawie takiego zmienionego studium być może dokonać korekty planu. Natomiast odwlekanie uchwalenia planu do czasu bliżej nieokreślonej korekty studium w przyszłości jest działaniem bardzo niebezpiecznym, ustanowieniem dla całego Moraska niebezpiecznego precedensu i no po prostu nie powinno mieć w tej sytuacji miejsca. Kiedy będzie ta nowelizacja studium, trudno powiedzieć. Jeżeli powstanie kodeks urbanistyczno-budowlany, być może bardzo szybko. Jeżeli nie będzie zmian prawnych, pewnie trochę później. Natomiast jest to...
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Wierzbicki.
Dziękuję. Myślę, że tutaj w tej sprawie trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że polityka przestrzenna miasta dla tego terenu jest dosyć konsekwentna, ponieważ we wszystkich dotychczasowych dokumentach, zarówno w planach ogólnych z lat 1994 roku, jak i w kolejnych poszczególnych studiach, jak tutaj przed chwilą pan radny Łukasz Mikuła pokazywał, cały czas był to teren przeznaczony pod zieleń i no, jeśli ktoś tutaj jest właścicielem tej działki, to trudno mówić, żeby się czuł oszukany przez miasto, ponieważ konsekwentnie jest to teren zapisany jako teren zieleni. Natomiast tutaj do państwa radnych, jeśli my dzisiaj nie uchwalimy tego planu, to tak naprawdę mogą się posypać kolejne wnioski o warunki zabudowy. Jeśli przyjdzie do uchwalenia kolejnego planu, powiedzmy za 2-3 lata, to właściciel nieruchomości może być 20-30 i jeszcze więcej takich osób, które będą oczekiwały na to, że miasto nie będzie uchwalało planów specjalnie, tylko po to, żeby wydać warunki zabudowy. A to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ jako Rada Miasta nie powinniśmy przykładać ręki do tego, żeby się zgadzać na zabudowę terenów, które są zapisane jako w studium, jako tereny zieleni. I dlatego będę zachęcał, żeby głosować za tym planem.
Dziękuję bardzo. Nim udzielę następnego głosu, chciałbym państwu przypomnieć, że w tej chwili już w zasadzie można było powiedzieć, że wszystkie stanowiska i opinie zostały przedstawione. Mamy do rozstrzygnięcia 4 zgłoszone uwagi, żeby je rozstrzygnąć indywidualnie. W związku z tym chciałbym państwa zachęcać do tego, żebyśmy zmierzali do rozstrzygania, ponieważ to jest nasze zadanie dzisiaj do wykonania. Cokolwiek postanowimy, powinniśmy rozstrzygnąć, a nie powtarzać tylko te same myśli. Dlatego zachęcam do tego, żebyśmy już zawężali obszar do tego rozstrzygnięcia. Teraz pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Starałem się jak najbardziej zawężać, a nie rozszerzać swojej wypowiedzi. Nie umawialiśmy się z radnym Wierzbickim co do głównej treści tego przekazu. Natomiast chciałbym powiedzieć tutaj, jak wygląda sprawa z punktu widzenia prezydenta miasta Poznania. W sytuacji, w której państwo radni uznalibyście za zasadne uznanie tych uwag, które dzisiaj są tak bardzo dyskutowane na sesji, oznacza to kolejność, konieczność ponowienia procedury do tego planu zagospodarowania przestrzennego, co skutkować będzie na pewno wydaniem warunków zabudowy nie tylko na tych 6 działkach, ale także na kolejnych kilkunastu. Ja nie wiem na ilu, to pewnie wszystko zależy od wniosków, które zostaną złożone przez konkretnych właścicieli. I moment, w którym wrócilibyśmy do państwa radnych za pół roku czy 3/4 roku z tym planem zagospodarowania przestrzennego, on otworzy kolejne konflikty i kolejne problemy, które będzie trzeba rozstrzygnąć i najprawdopodobniej na kolejnej komisji, na kolejnej sesji tych problemów rozstrzygnąć się nie da. To będzie także miało cały skutek dla planowania przestrzennego dla obszarów Moraska-Radojowa-Umultowa, a także innych porównywalnych obszarów, na których identyfikujemy bardzo podobne problemy własnościowe związane z własnością, prawem lub brakiem prawa do zabudowy i ochroną terenów zieleni. Efekt będzie taki, że miasto Poznań pozostawi te tereny bez ochrony planistycznej, bez działań planistycznych. Skutek może być taki, że za rok, półtorej albo dwa będziemy się zastanawiać nie nad tym, czy dana działka ma być zabudowana na podstawie warunków zabudowy, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ale zacznie pojawiać się zabudowa wielorodzinna. W związku z tym ja bardzo gorąco namawiam, ja rozumiem do głosowania oczywiście za tą uchwałą, ja rozumiem, że to jest kompromis, który być może dla kogoś jest bolesny, czy on jest zgniły, czy to jest kompromis jednak dobry, wypracowany na etapie studium. Ja bym powiedział, że to jest dobry kompromis wypracowany w roku 2014, a my tym planem miejscowym możemy tylko i wyłącznie ten kompromis zrealizować. Nie możemy państwu radnym przedstawić planu miejscowego niezgodnego z tym dokumentem, który w tej chwili jest obowiązujący. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy te informacje o wydanych warunkach zabudowych przy tej okazji pan prezydent też może przedstawić?
Państwu. Dzień dobry. Witam panie prezydencie, witam przewodniczący.
Bliżej do mikrofonu, proszę.
Chciałam powiedzieć, że nasz wydział, to jestem reprezentantką Wydziału Urbanistyki i Architektury i nasz wydział otrzymuje mnóstwo wniosków z tego rejonu. Od roku 2003 możemy potwierdzić, że złożono 32 wnioski na terenie objętym dzisiejszym planem i z tego podaliśmy dla tych wniosków 52 decyzje odmowne. I to jest no, dosyć, bym powiedziała, tyle tego było. Jeżeli chodzi o te tereny, o których wspominał tu jeden z właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenach zielonych przeznaczonych w studium do ochrony, to wydawaliśmy decyzje, które częściowo dotyczyły terenów wskazanych pod zabudowę jednorodzinną, bo są to dość duże działki, a częściowo pod teren chronionej zieleni i ograniczaliśmy tą zabudowę do terenów wskazanych przez państwa i dla których udało się określić sąsiedztwo. Natomiast SKO wydało za nas cztery decyzje na tym terenie po wielokrotnych naszych odmowach, jak również w jednej ze spraw, gdzie to faktycznie my przy ulicy Mleczowej wydaliśmy jedną decyzję, Wojewódzki Sąd Administracyjny po dość długotrwałym, wieloletnim postępowaniu uznał, że należy tę sprawę w ten sposób zakończyć i dlatego tylko i wyłącznie tak się stało. I to tyle, jeżeli chodzi o warunki zabudowy, chciałam dla wyjaśnienia. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński.
Potem, a mianowicie...
Nie ma takiego trybu ad vocem.
Ale nie, no wyjaśnienia. Pani Ewa, moja koleżanka zresztą, powiedziała o tych rowach, że one nie są ciekami. Rowy melioracyjne, bo tak można je nazwać, są ciekami, ale tymi awaryjnymi jesteśmy w sytuacji największych opadów deszczu. O tej porze roku zawsze tak jest. Lipiec jest najbardziej opadowym miesiącem. I one są po to stworzone, żeby nas chronić przed tymi nawałnicami, tak żeby jest. Ta woda miała gdzie spłynąć, bo tak to do chałupy do pani Ewy wpłynie i co pani będzie wtedy robić? Albo do tej zagrody tam, tego pana na przykład. Nie?
Dobrze.
Te rowy są potrzebne. Ale z kolei, jeżeli tam, bo pytaliście się o te miliony dżuli, to...
Nikt nie pytał o to.
Ale nie, były tu pytania w międzyczasie. I jeżeli pani, ale na przykładzie pani Kretkowskiej zrobimy. Jeżeli pani Kretkowska wstawia kilogram wody, czyli litr wody powiedzmy w przybliżeniu na gazie, a koleżanka do niej zadzwoni i będzie trąbić tak długo, aż ta woda się wygotuje i czajnik zacznie pękać, to wtedy straciła te 2 miliony dżuli, o tyle ten rachunek telefoniczny trzeba zwiększyć, no i jeszcze o spalenie czajnika. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Tak ad vocem powiem, że tereny zalewowe w tam znajdują się po drugiej stronie ulicy na Romowickiej. Tak, także mnie akurat mogłaby zadziwiać zabudowa w terenach tuż przy Warcie. Chciałam tutaj jeszcze zwrócić uwagę, że w planie miejscowym ulicy Karmelowa, Waniliowa, Czekoladowa i Cynamonowa są drogami wewnętrznymi, a powinny mieć status dróg publicznych, bo w drogach tych położonych są już media, woda, kanalizacja, sieć gazowa i energetyczna. Koszt budowy poniosło miasto w 3/4, a tylko mieszkańcy w 1/4. Drogi te mają znaczenie lokalne, są drogami ogólnodostępnymi i służą potrzebom społeczności lokalnej, są wykorzystywane przez mieszkańców też okolicznych domów jednorodzinnych oraz osiedli sąsiadujących z tymi terenami. To tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja tylko chciałam w odpowiedzi na enuncjację pana radnego Michała Grzesia, że jakby Bielniki głosowane, to nikt nie protestował. Chciałam przypomnieć, że byłam przeciwko zabudowie,
dopuszczeniu
zabudowy, ale proszę, żeby nie recenzował pan przewodniczący. Skoro nie recenzował pana radnego Grzesia, który wspominał o Bielnikach, chciałam powiedzieć, że przypomnieć, że byłam przeciwna temu, żeby tę część klinów w zieleni zabudowywać i dopuszczać zabudowę. Niestety byłam wówczas w mniejszości znaczącej w Radzie Miasta. Natomiast jeśli chodzi o ten dzisiejszy plan, ja chciałabym, żeby pan prezydent odpowiedział na te informacje, które zresztą widzieliśmy na zdjęciach, ale one się znalazły też w tym stanowisku Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska, że wiele działek bez prawa zabudowy zostało ogrodzonych, korytarze ekologiczne dla większej zwierzyny zostały pocięte siatkami, w których giną sarny. I mam takie w ogóle pytanie do urzędu, nie wiem, czy do Wydziału Urbanistyki, czy do Wydziału Ochrony Środowiska, czy do inspektora nadzoru budowlanego, jak to się dzieje, że bez pozwolenia na terenach przeznaczonych pod zieleń, na terenach ekologicznych, ktoś stawia tego typu płoty, jakie widzieliśmy na zdjęciach, z takimi konsekwencjami, o jakich tu jesteśmy informowani przez Komisję Dialogu Społecznego przy naszym Wydziale Ochrony Środowiska, i to dalej jest w terenie. Czy my jesteśmy bezradni jako urząd, czy jakie są, nie wygląda to dobrze. I po uchwaleniu tego planu, co się stanie z tymi wszystkimi grodzeniami na tych terenach zielonych?
Kto to jest gość 2? Bo ktoś tu się zgłasza, a ja już nie mogę oddzielić więcej głosów. Pan chciał coś dodać jeszcze, tak? To bardzo proszę, ale rzeczywiście proszę się trzymać. Tylko proszę też mówić tak, żeby nie wywołać całej lawiny odpowiedzi na wypowiedź.
Mogę mówić?
Proszę bardzo.
Chciałem uzupełnić decyzję o warunkach zabudowy. W stosunku do tych 6 działek zostało wydanych co najmniej 14 decyzji odmownych i każda z tych 14 decyzji została uchylona przez SKO. SKO w każdym postępowaniu odwoławczym ustaliło, że jedyny konieczny warunek, aby wydać pozytywnie warunki zabudowy, został spełniony. Tym jedynym koniecznym warunkiem zabudowy była co najmniej jedna działka sąsiednia zabudowana budynkiem jednorodzinnym mieszkaniowym. W stosunku do każdej z tych nieruchomości ten warunek jest spełniony. 14 decyzji odmownych, 14 decyzji SKO, które uchylały wadliwą decyzję prezydenta miasta Poznania. I druga kwestia, ostatnia kwestia. Państwo oczywiście macie władztwo planistyczne, państwo macie kompetencje wkraczania w cudze prawo własności. Ale ta kompetencja nie jest ograniczona, szanowni państwo. I prosiłbym rozważyć przed podjęciem decyzji, czy rzeczywiście istnieją takie istotne i cenne wartości, które należałoby chronić kosztem indywidualnej własności. Takich wartości w świetle chociażby dokumentacji i materiałów zgromadzonych w ramach dotychczasowej procedury planistycznej nie stwierdzono. I proszę mieć również na uwadze istotny element polityki budżetowej, polityki planistycznej, budżet miasta Poznania. Potencjalne odszkodowanie 56 milionów złotych. Dziękuję bardzo.
Pan radny Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
Dziękuję. Przewodniczący Wysoka Rado, dzisiaj mamy dwie decyzje w tej sprawie. Pierwsza, czy podjąć plan miejscowy, i po drugie, czy przyjąć wersji zmienionej, czy nie zmienionej. W pierwszej sprawie wydaje mi się, że te informacje, które mamy o tym terenie miasta, bardzo wyraźnie pokazują na celowość jakiegoś przygotowania planu miejscowego, bo wyraźnie widać, że konsekwentna wola miasta, przypomniamy, tuż koledzy zwróciła to uwagę koleżanki, 1994 rok plan ogólny, 2008 studium, 2014 mała modyfikacja studium. Miasto bardzo konsekwentnie chodziło o te tereny. Efekt jest taki, że mimo tej ochrony mamy tam na tym terenie powstającą zabudowę. Tak na marginesie myślę, panie prezydencie, że to jest dobry przyczynek, żeby może przygotować głębszą, szerszą informację, jak to doszło, żeby uciąć wszelkie spekulacje o jakichś powiązaniach, innych pozaprawnych skutkach, pokazać, jakie instrumenty, jakie instytucje zawiodły w tych korytarzach, nie ogólnie w Poznaniu, nie generalnie, ale mamy pewien obszar miasta, mamy bardzo wyraźnie pokazane konsekwencje miasta i to, co widać w rzeczywistości. I to wzbudza oburzenie wielu ludzi i de facto część z nas, mówiąc o tych 6 działkach, mówi, no, z punktu widzenia przyzwoitości, jeśli i kilku się udało, to dlaczego ci mają być poszkodowani w pewnym sensie porównania, chociaż to nie jest, uważam, właściwy argument i właściwy poziom dyskusji. Ale może warto taką analizę przeprowadzić, takie informacje radnym i opinii publicznej przekazać, jak to jest możliwe zabudowa w terenie, który miasto stara się chronić. Ale to pokazuje, że bez planu miejscowego ta ochrona jest iluzoryczna, słaba. W związku z tym potrzebujemy pilnie planu, bo ten obszar jest bardzo atrakcyjny i tam będzie duży nacisk naszych pracowników. Musimy wyposażyć w instrument, który jasno zwierciedla oczekiwania Rady. I druga kwestia, czy plan miejscowy dzisiaj zmodyfikować, wyłączając fragmenty, dopuszczając zabudowę na fragmentach. Myślę, że kwestia, czy te fragmenty miasta, które chcemy chronić, w części utraciły charakter terenów, który powinien podlegać ochronie, czy zweryfikować nasze założenia i poszerzyć zakres zabudowy. Przypomnę, w 2008 roku studium trochę zabudowę zwiększyliśmy w stosunku do planu 1984 roku. Tak więc Rada wtedy podjęła. Ale sądzę, że odpowiedzialna decyzja dotycząca zakresu ochrony terenów nie może być podejmowana na zasadzie 2, 4, 6 czy 8 działek. To musi być trochę szersza analiza, szerszego obszaru. Ja na pewno dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzialny powiedzieć, że dokładnie te kilka działek, może 6, może 4, określa teren, który można wyłączyć spod ochrony. Tym miejscem jest studium, po to uchwalamy studium. I to jest druga uwaga. Przypomnę Państwu, że w 2014 roku przyjęliśmy rozumiem małą modyfikację naszego studium. Mówiliśmy wtedy bardzo wyraźnie, że od 2008 roku Poznań, Polska bardzo się zmieniła. Te zmiany są bardzo szybkie i powinniśmy jednak dokument, który powinien być stabilny, w wielu miejscach zmodyfikować. I to była mała modyfikacja i mówiliśmy przy niej, że należy jakby od razu podjąć pracę nad głębszą analizą istniejącego studium. Łącznie z układem infrastrukturowym miasta Poznania, to była dyskusja, czy utrzymać układ ramowy, czy zostawić trzecią ramę, czy nie. W 2014 mówiliśmy, że nie należy zatrzymywać się. 2014 to jest troszeczkę plan awaryjny. Rozwiązujemy najbardziej pilne problemy i wiele spraw ważnych wtedy się nie znalazło, bo chodziło o pilne rozwiązanie kilku problemów. Ale my dzisiaj stoimy przed dyskusją, czy po 2014 konsekwentnie pracujemy nad dużą zmianą studium i sądzę, że kwestia, o której tutaj mówimy, jaki jest zakres ochrony na Morasku, na ile wprowadzić tam zabudowę mieszkaniową, w jakiej formie, na ile ograniczyć tereny zielone, to nie jest temat, który rozstrzygany przy okazji pojedynczego planu miejscowego. Czyli jak najbardziej uważam, że temat istnieje, ale dotyczy zmiany studium i wtedy tu się zgadzam z kolegą Kreglewskim i z kolegą Mikułem w 100%, wtedy możemy dyskutować, jak zmienimy studium, dostosowujemy do niego plany miejscowe, ale nie odwrotnie i nie incydentalnie. Ochrona kinu zieleni, ochrona zielonego miasta Poznania, tej części zielonej, nie może być realizowana w oparciu o incydentalne fragmenciki miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję bardzo. Ja rzadko się wypowiadam w sprawach polityki przestrzennej. Tutaj zachęcił mnie przesympatyczny pan prezydent Wudarski, w którego wypowiedzi pobrzmiała taka nutka, że no tutaj radni mogą ten plan dzisiaj przyhamować, przyblokować i to byłoby niedobrze. No i to mnie tak trochę zachęciło do wypowiedzi, bo jeżeli wola uchwalenia planu była wyrażona przez Radę w 2003 roku, ja jeszcze w międzyczasie dopytałem pana przewodniczącego Mikułę, czy ten plan się pojawił w międzyczasie, bo ja tego nie pamiętałem. Pan przewodniczący Mikuła potwierdził, że się nie pojawił. Więc jeżeli ten plan pojawia się po 14 latach, to nawet taka delikatna sugestia, żeby tutaj radni nie wstrzymywali tego planu, wydaje mi się trochę niestosowna, ponieważ to Urząd Miasta, nie wiem, Miejska Pracownia Urbanistyczna, prezydent, jego zastępca, nie wiem, przez tyle lat nie dopilnowali tego, żeby ten plan się pojawił. Wobec tego nie mówmy, że teraz jakieś działania radnych mogą to o kilka miesięcy przedłużyć. I to jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Ale skoro już zacząłem, to powiem też drugą. Oczywiście, że kliny zieleni należy chronić. Oczywiście, że tereny zielone, płuca miasta powinny być chronione. Ale tu mamy taką sytuację trochę jak z piramidą finansową. Ci, którzy byli na początku, ci, którzy, nie wiem, mieli jakąś intuicję, czy jak to nazwać, że będzie można budować i się wybudowali, że warto kupić grunty na terenach chronionych, kupili i na tym zyskali. Zresztą to dotyczy różnych obszarów na szeroko rozumianym Morasku, Radojewie, Mołtowie. Była o tym też dzisiaj mowa. Ci na początku, ci bardziej bliscy, krewni i znajomi Królika już z tego skorzystali, a teraz tym ostatnim w szeregu mówimy, nie, teraz już klamka zapadła, 14 lat minęło, wolnej Amerykanki, teraz już koniec. I mamy z tych zdjęć taką sytuację, że w identycznie takich samych położeniach, w identycznie takiej samej sytuacji danej działki i przy takim samym znaczeniu tych działek dla ochrony, nie wiem, czystości powietrza, biosfery czy czego tam jeszcze, jedni, ci pierwsi się wybudowali, a tym drugim, późniejszym, którzy trochę byli może trochę dalej od źródła informacji, że można te wszystkie bariery wyminąć, ty mówisz, nie, nie, teraz to już my surowo po 14 latach nasze stanowcze nie. I to mi się nie podoba. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja tylko tak, odpowiadając panu profesorowi Kapuścińskiemu, zgadzam się z panem, gdyby nie to, że my nie pozwalamy zabudowywać miasta Poznania, na przykład 100 metrów przed granicą miasta stawiamy ostre warunki, żeby nie zabudowywać, bo tereny chronimy, a 100 metrów dalej, już za granicą miasta jest wieś i na tej wsi budują bloki. Przypominam kazus Szczepankowa, gdzie myśmy zakazali zabudowywać tereny mieszkaniowe, jeśli będą szamba, a nie wodociągi. Wodociągi mówiły, że wodociąg będzie za 20 lat i myśmy ludziom nie pozwalali się budować, ale za granicą miasta, 200 metrów dalej, powstawały domy już nie w Poznaniu z tymi szambami i nikomu to nie przeszkadzało. Jeżeli planowanie ma tak wyglądać, że miasto Poznań nie ma się rozbudowywać, ale wsie naokoło miasta Poznania mają, no to przepraszam, coś jest nie tak. Jakbyśmy zabudowali Rataje? Rataje to były piękne tereny, śliczne. Dzisiaj są tam bloki, no ale jakby nie było Rataj, to by pewnie Poznania nie było, osiedle Winogrady. Tak? Też były piękne pola, drzewa, zieleń, no ale ktoś kiedyś wymyślił, żeby to zabudować i Poznań dzisiaj ma, mam nadzieję, jeszcze 500 000 mieszkańców, chociaż to różnie w tej chwili się mówi. I wie pan, no to tak samo jak się mówi, żeby samochody nie wjeżdżały do miasta, bo w ogóle żeby nie jeździły, bo zanieczyszczają środowisko. A teraz stwierdzono, że jeden kontenerowiec takich solidnych rozmiarów produkuje tyle zanieczyszczeń, co 50 milionów samochodów. No, a ile jest tych kontenerowców, które po morzach pływają, tak? No często też trzeba znać moim zdaniem proporcje. Natomiast tutaj mieliśmy jasno powiedziane, warunki zabudowy były zabraniane, znaczy były niewydawane niezgodnie z prawem, czyli łamano prawo. Ale o dziwo na przykład ruch Krańcowa-Warszawska wydano warunki zabudowy na blok 16-piętrowy, chociaż z jednej strony były domki jednorodzinne, a z drugiej strony góra 11-piętrowe bloki, co się powiedziało, że to ma być dominanta. Ja myślę, że kolejna afera po tej aferze warszawskiej z tym zwrotem różnych nieruchomości to powinno być badanie wszystkich warunków zabudowy, jakie zostały i nie zostały wydane i to w każdym urzędzie. I myślę, że tutaj jakby w Poznaniu się do tego dobrać, też byśmy mieli ciekawe rzeczy. A więc najpierw reprywatyzacja, a potem trzeba się zająć tymi właśnie dzikimi wszystkimi warunkami zabudowy, gdzie jedni mogli budować i to dziwne różne rzeczy, a drudzy nie mogli małych niewadzących domków, więc to jest osobny rozdział. Natomiast tutaj mieliśmy ewidentne łamanie prawa, bo jeśli organ wydaje, nie wydaje warunków zabudowy, a drugi organ to uchyla, no to jest łamanie prawa, a więc albo dzisiaj będziemy potwierdzać łamanie prawa, albo nie będziemy tego łamania potwierdzać i tylko takie mamy
dzisiaj. Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado i Szanowni Goście i Obywatele, ja tutaj panu prawnikowi też chciałem, no muszę się odezwać po jego wystąpieniu, bo pan nas straszy tutaj ileś tam milionami odszkodowań. No ale ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest, i tu mam już przewodniczącego pana Grzesia, komisję reprywatyzacyjną zrobić i przejrzeć tych panów wszystkich cwaniaków, za ile kupili i odebrać im to wszystko, tak jak odebrano Twardą w Warszawie. Jeszcze ten, który był zreprywatyzowany, poprosił sam, żeby to przejąć. No, no taka jest sytuacja. A myślę, że tutaj tego pana mamy wystraszyć o te parę milionów.
Ostrożnie z rzucaniem takich podejrzeń na państwa, bo na pewno tutaj troszeczkę jest...
Trzeba sprawdzić, za ile kupili.
Ale proszę ostrożnie.
A te budynki są wirtualne. Tam jest obora przecież ten pałacyk. Proszę.
To nie będzie oborą, jak pan to przemianuje na PGR jakiś taki.
Proszę ostrożnie, bo w tych słowach pana kryją się zarzuty.
My musimy przestrzegać prawa. Jeżeli tam jest zagroda,
nie pomawiajmy nikogo.
Ta zagroda powinna powstać, a nie pana. I pan, panie prawniku, niech się tym zajmie, że pan to wyjaśni. Na radzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pani radna Ewa Jemility.
Nie wiem, dlaczego nie widać. Widać? O, już. Proszę państwa, wczoraj o godzinie 18.30 znalazłam okaz gatunku chronionego z okresami, kiedy można odławiać bądź strzelać do zajęcy. I chciałabym prosić o objęcie tego terenu ochroną albo przez miasto wykupienie, ponieważ są to tereny chyba cenne bardzo przyrodniczo. Kiedy wyszłam po prostu z domu, z mojego 11-piętrowej deski na osiedlu Bolesława Chrobrego i przechodziłam pomiędzy blokami numer 12, tutaj jest taki duży pawilon spożywczy i tak dalej, to jest na osiedlu Bolesława Chrobrego, no maszerował sobie tam zając szarak. Jak rozumiem, tutaj przechodził korytarzem ekologicznym, być może jakimś klinem zieleni. Jeśli chodzi o przewietrzenie, to informuję, że właśnie z lewej strony przy klatce G jest bardzo silny korytarz powietrzny i tam są szalone wiatry, także kiedy przyjeżdża do mnie jakaś ekipa z WTK, to nigdy nie wiadomo jak stanąć, bo zawsze włosy latają mi we wszystkie strony. Także akurat uważam, że tutaj jeśli chodzi o wymianę powietrza problemu nie ma, ale ponieważ są to tereny, jak państwo widzą, ochronne, to tutaj też ludzie nie powinni mieszkać i w takim razie proszę o wykopienie mojej nieruchomości, zwłaszcza, że tam jest też użytkowanie wieczyste. No niech miasto sobie to wszystko weźmie, a ja wtedy rzeczywiście się wyprowadzę z Poznania do jakiejś sąsiedniej gminy i wreszcie przestanę Poznań męczyć swoją skromną osobą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zakończyła się dyskusja. Pan radny Łukasz Mikuła.
Poproszę o 5 minut przerwy dla klubu Platformy Obywatelskiej.
Ogłaszam przerwę do godziny 12.55 punktualnie.
Wznawiam posiedzenie Rady po przerwie. Dobra. Nim przystąpimy do rozstrzygania, jeszcze pan prezydent Maciej Wodarski chciał dwa słowa dopowiedzieć. Bardzo proszę. Proszę nacisnąć ten przycisk, tak? O, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Odpowiadając pani radnej Katarzynie Kretkowskiej na pytanie dotyczące płotów. Te płoty są najprawdopodobniej legalne, oczywiście możemy sprawdzić detalicznie, natomiast instalacja płotów do wysokości 2,20 nie wymaga stosownych pozwoleń. Natomiast informuję, że pracujemy w tej chwili nad uchwałą krajobrazową, która będzie przez miasto Poznań, będzie kierowana do uchwalenia na wiosnę 2018 roku. I jedną z kwestii, która będzie regulowana uchwałą krajobrazową, jest możliwość instalacji lub też nie płotów. Ta uchwała dotyczy całego miasta Poznania. No, jestem przekonany, że odpowiednie zapisy i regulacje się tutaj znajdą. Ja oczywiście poproszę Wydział Ochrony Środowiska o wszczęcie kontroli w zakresie tego, czy tam nie dochodzi do jakichś sytuacji, w których giną zwierzęta na tych płotach. No i tyle, co mogę w tej chwili zrobić i powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. My przystępujemy teraz do rozstrzygania. Przypominam, że do projektu uchwały jest dołączony załącznik w postaci listy uwag wniesionych i nieuwzględnionych przez prezydenta w swoim rozstrzygnięciu. My powinniśmy przegłosować naszą opinię o tej liście uwag, ale ponieważ państwo radni zgłosili wcześniej kilka uwag do przegłosowania indywidualnego, to najpierw przegłosujemy te uwagi indywidualne, a później odniesiemy się do całości i dopiero później będziemy mogli głosować całość projektu uchwały. Przypominam, że zgodnie z procedurą planistyczną i z ustawą o planowaniu przestrzennym, jeśli w tym momencie zostanie uwzględniona którakolwiek z tych uwag, które zostały przez prezydenta odrzucone, nie będziemy mogli przyjąć planu dzisiaj. Projekt uchwały zostanie wycofany najprawdopodobniej przez prezydenta z porządku sesji i poddany dalszemu procedowaniu. Pewnie w jakimś zakresie procedura będzie musiała być powtórzona. Uwagi zgłoszone do przegłosowania indywidualnego to uwaga 4, 5, 22.2 i 22.3. Zgodziliśmy się, że 22.1 nie będzie głosowana, bo ona nie byłaby formalnie pewnie prawidłowa. Uwaga 4 brzmi w ten sposób, że chodzi w niej o wyłączenie działki numer 373/38 arkusz 07 obręb Umultowo z granic opracowania projektu planu Morasko-Radojewo-Umultowo część Jezioro Umultowskie w Poznaniu. I w takiej treści pytam Państwa, kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem tej uwagi, kto jest przeciw i kto się wstrzymuje od głosu.